Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok o historii kolejnej ulicy naszego miasta, konkretnie o ulicy Świętego Rocha. W studiu znawca jej dziejów Wiesław Wróbel. Witam pana.
Witam serdecznie.
Ulica wielokrotnie zmieniała nazwę, ale jest tak charakterystyczna dla miasta, że niezależnie od miejsca, gdzie została upublikowana, narysowana na jakimkolwiek planie, to bardzo łatwo ją rozpoznać. Zacznijmy od początku. Kiedy powstała i co przez te wszystkie lata przy tej ulicy się zmieniło?
To tutaj można by było zacząć opowiadać przez najbliższe pół godziny albo i więcej. Natomiast dwie rzeczy. Myślę, że skąd ta charakterystyczna
Dokładnie
cecha.
Dokładnie mamy 22 minuty.
Tylko. Tak. Skąd ta charakterystyka ulicy? Oczywiście wiele ulic w Białymstoku każdemu się kojarzy z jakimś elementem codzienności. Natomiast ulica Świętego Rocha ze względu na to, po pierwsze, że łączyła i łączy nadal Śródmieście z dworcem, i po drugie Kościół Świętego Rocha. To jest jakby to usankcjonowanie nazwy, bo nazwa, chociaż Świętego Rocha pojawiła się dopiero w 1919 roku i potem została wznowiona niedawno, po 1990 roku, to jednak jest bardzo głęboko zakorzeniona w historii Białegostoku, bo pamiętajmy, że na wzgórzu, które znajdowało się między rozwidleniem dróg do Warszawy, właśnie szosy do Warszawy i drogi do Knyszyna, Jan Klemens Breński ufundował kaplicę pod wezwaniem Świętego Rocha, prawdopodobnie sankcjonując w ten sposób istniejące tam miejsce kultu Świętego Rocha, takiego źródełka cudownego, które prawdopodobnie na początku XVIII wieku zaczęto tam czcić, zaczęto tam sprawować kult. No i w 1750 roku otrzymał indulgencję od biskupa Wileńskiego na zbudowanie tam kaplicy. No i ta kaplica funkcjonowała przez praktycznie ponad prawie dwa stulecia, zastąpiona kościołem, parafią, kościołem Świętego Rocha, doskonale nam wszystkim znanym. Natomiast ta nazwa rzeczywiście promieniowała na ulicę i ta ulica była nazywana za czasów rosyjskich różnie. Zanim weszła w skład Białegostoku, to była szosa warszawska, natomiast była to ulica staroszosowa. Dopiero potem w XIX roku to była ulica Świętego Rocha.
Staroszosiejna, ja. Taka nazwa też była. Wszystko zmieniło się z chwilą, kiedy po pierwsze tę część jeszcze nie miasta włączono do miasta, a przedtem zbudowano kolej pomiędzy Warszawą a Petersburgiem.
Tak, no tutaj możemy wskazać kilka takich charakterystycznych punktów w chronologii ulicy Świętego Rocha. Myślę, że pierwszą najważniejszą rzeczą to jest ta informacja, kiedy powstała ulica. Często się nad tym zastanawiamy, próbujemy znaleźć genezę jakiejś ulicy, podajemy przybliżony okres, natomiast w przypadku ulicy Świętego Rocha jest to rzecz wyjątkowa, ponieważ znamy dokładny rok oddania do użytku. Jest to rok 1825, kiedy oddano do użytku szosę z Warszawy przez Białystok do Petersburga dalej. W związku z tym ten układ drogowy, który jest zachowany do dziś, to jest właśnie ta droga z 1825 roku. Natomiast warto wspomnieć, że wcześniej, już w XVIII wieku, w pobliżu biegła droga, którą wykorzystywał Branicki jako element kompozycji widokowej, kompozycji ogrodowej w otoczeniu Białegostoku, ponieważ prowadziła ona do kaskady. To było takie spiętrzenie wody wypływającej właśnie ze wzgórza Świętego Rocha i dalej do Bażantarni. Więc była to taka droga spacerowa. No i warto odnotować, że jest to dzisiejsza ulica Stołeczna. Jest to ta sama ulica widoczna na planach z XVIII wieku. To w książce jest opisane i zaznaczone. Potem ta rola jej została zredukowana, ponieważ zastąpiła ją właśnie nowa szosa do Warszawy. I ta szosa jest do dziś czytelna. Chciałbym zauważyć, że nie tylko chodzi o sam przebieg drogi, która jest charakterystycznie złamana mniej więcej w 1/3 jej przebiegu, ale ona przekraczała taką granicę, o której dzisiaj już niewiele osób pamięta, mianowicie granicę miasta i wsi Białystok. Wieś Białostoczek zaczynała się dosłownie za granicą cmentarza, czy za granicą dóbr przyporządkowanych, gruntów przyporządkowanych do kaplicy. No i za tą granicą zaczynały się grunta Włościan z wsi Białostoczek, więc tam zaczynała się już właściwa szosa, był tak zwany odkos, był rów melioracyjny. W związku z tym do dziś, jak pójdziemy na ulicę Świętego Rocha, warto na to zwrócić uwagę, że po lewej stronie domy nieparzyste są charakterystycznie cofnięte od ulicy. Dzięki temu mamy i szeroki chodnik, i mogą rosnąć drzewa, ale nie jest to efekt jakiegoś planowania urbanistycznego. To jest po prostu linia zabudowy jeszcze z XIX XIX wieku, kiedy granica szosy nakazywała, ustalała zasięg zabudowy.
Wydawałoby się, że zmieniały się ustroje, lata przebiegły, a tu się okazuje, że pewne zastane rzeczy są czytelne do dzisiaj.
Tak, chociażby tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na charakterystyczny załom między posesją numer 5 i 7, gdzie nagle następuje cofnięcie domu numer 7 od ulicy, co jest właśnie charakterystycznym miejscem w ulicy, bo kończy się miasto w tym miejscu, czy kończyło się w latach 60. jeszcze XIX wieku, kończyło się miasto i zaczynała się wieś, zaczynał się już obszar poza miastem. Można powiedzieć, że dosłownie prawnie było to przedmieście.
Teraz ulica Świętego Rocha kończy się przy torach.
Tak,
przynajmniej mniej więcej jak się zaczyna wchodzić na kładkę.
Tak, i rzeczywiście kładka nie jest też niczym nowym. Troszkę szkoda, że dzisiaj mówi się o planach rozbiórki tych kładek. Natomiast warto wspomnieć, że jest to element historyczny, ponieważ początkowo jeszcze w latach 60., 70., kiedy zaczął funkcjonować dworzec kolejowy, podróżowano...
XIX wieku.
Oczywiście. Podróżowano z dworca bezpośrednio na ulicę Świętego Rocha, czyli wtedy ulicę Szosę Warszawską, później Staroszosową. Natomiast w którymś momencie zbudowano oczywiście wiadukt nam doskonale znany ze zdjęć z końca XIX wieku, po którym poruszała się konka. W związku z tym cały ruch wtedy przeniósł się na ulicę Nowoszosową z dworca przez wiadukt. Wtedy ta rola ulicy Świętego Rocha zmalała i tu warto wspomnieć o pewnej inicjatywie właścicieli nieruchomości, którzy mocno na tym stracili, ponieważ część była zajęta wynajmem podróżnym lokali. W związku z tym wystarali się u władz miasta o budowę kładki, stalowej kładki, którą przerzucono nad torami. Ona została w 1915 roku też wysadzona częściowo. Nie udało się jej całkowicie Rosjanom w czasie wycofywania zburzyć. No i w 20 roku ją odbudowano. Częściowo drewnianą, częściowo metalową, ale wkrótce w latach 30. już stała nowa.
I ta kładka spełnia do dzisiaj swoje...
W nowej wersji tak.
Tak. Usługi daje wszystkim. No, a została zbudowana po to, żeby ten ruch pieszych jednak był. No i na tej Świętego Rocha można było handlować.
Oczywiście. Oczywiście to też warto wspomnieć o tym, że ten ruch odbywający się z dworca, wiemy, że dworzec to był jeden z tych czynników, który zdecydował o tym, że miasto bardzo silnie się rozwijało ekonomicznie, gospodarczo, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o ludność. W związku z tym ta ulica Świętego Rocha miała istotne znaczenie jako ciąg komunikacyjny między dworcem a Śródmieściem. Łączyła ulicę Lipową, która była uznawana za jedną z najważniejszych ulic w XIX wieku, z dworcem. W związku z tym cały ruch odbywał się po tej ulicy. No, na czym korzystali oczywiście właściciele, ale tutaj były istotne przeszkody prawne. Tak jak już wspomniałem kilkakrotnie, to była różnica między tymi gruntami, które znajdowały się w granicach miasta i poza miastem. To do dziś jest widoczne. Jeżeli popatrzymy na posesję przy ulicy Świętego Rocha, czy Krakowska 1 dzisiaj, Świętego Rocha 3, 5 i 7, to mamy do czynienia z dużymi kamienicami, głównie właśnie zbudowanymi przez rodziny żydowskie. Natomiast za posesją numer 7 zaczynają się praktycznie wyłącznie chrześcijańskie nieruchomości, zabudowane niewielkimi drewnianymi domkami, ewentualnie niedużymi domami.
Bo tam była jeszcze wieś wtedy, kiedy je wznoszono.
Tak, w latach 60., kiedy pojawiają się po raz pierwszy te posesje przy ulicy Świętego Rocha po obu jej stronach, to były grunty wsi Białostoczek. Trzeba o tym pamiętać, że miasto Białystok miało swój zestaw gruntów na dany momencie tworzenia miasta pod koniec XVII wieku. Natomiast otoczone było oczywiście gruntami należącymi do włościan z okolicznych wsi. No i tutaj była, tak jak wspomniałem, granica między miastem, gruntami miejskimi, a wsią Białostoczek. No i rzeczywiście duża część gruntów początkowo w latach 60. XIX wieku należała, czy za chwilę będzie należeć w wyniku ustawy uwłaszczeniowej, do włościan z wsi Białostoczek. Oni tymi gruntami obracali, częściowo pozostawiali w swoich własnych rodzinach. Tutaj mamy przykład chociażby Świętego Rocha 17, gdzie rodzina Korbutów, bardzo stara rodzina z mieszkańca i w Białymstoku, i w Zawadach, ojciec przekazał córce po wyjściu za mąż jako takie wiano nieruchomość, gdzie wkrótce zbudowali swój własny dom.
Kiedy to skończyła się ta wiejskość, przynajmniej części ulicy Świętego Rocha?
Zmieniało się to dwukrotnie. W 1877 roku po raz pierwszy 1963 rozszerzono granicę, ale jeszcze bez dworca kolejowego i drugi raz w 1880 roku, kiedy już objęto dworzec kolejowy.
Czyli cała ulica znalazła się już w granicach miasta.
Tak, i wtedy
zaczęła się zmiana.
Chociaż nie tak znowu już czytelna. To jest ciekawe zjawisko, warte zbadania jeszcze dokładniejszego. Dlaczego właśnie nie doszło do tak intensywnej działalności, jak chociażby przy ulicy Sienkiewicza czy ulicy Lipowej?
Dlaczego nie zbudowano wielkich kamienic po jednej i po drugiej stronie?
Wydaje mi się, że to była kwestia po prostu tego, kto był zainteresowany, bo trzeba pamiętać, że była jedna taka inicjatywa budowy dużego domu podjęta przez Aleksandra Satina. Postać nieco zapomniana, Rosjanin, który przybył do Białegostoku jako jeden z zarządców Instytutu Panien Szlacheckich. Bardzo dobrze zapisał się w dziejach Białegostoku, był inicjatorem chociażby utworzenia Towarzystwa Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej, więc jest to bardzo ważne wydarzenie. No i oczywiście tak zwanego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, instytucji popieranej przez miasto, więc bezpieczniejszej niż spekulacyjna działalność niektórych banków. I on zbudował na ulicy Świętego Rocha 33 bardzo duży dom, dwupiętrowy, bardzo ładny, zresztą zachowany na pocztówce, na fotografii Józefa Słowijczyka z 1897 roku. I to był dom właśnie czynszowy, dom w formie hotelu, który właśnie funkcjonował w zasadzie do końca okresu zaboru rosyjskiego. Potem został przekształcony w czasach okupacji niemieckiej w szpital.
Moglibyśmy bardzo długo o tym wszystkim opowiadać, ale zacznijmy od miejsca styku dawnej ulicy Świętego Rocha z ulicą Lipową, bo to, co jest współcześnie, nieco się różni od tego, co było w przeszłości.
Tak, myślę, że każdy, kto choć trochę zna historię Białegostoku i się nią interesował, na pewno słyszał o słynnym hotelu Metropol należącym do rodziny Ginzburgów. I tutaj sam popełniłem ten błąd, że przypisałem okazałą kamienicę na rogu ulicy Krakowskiej Świętego Rocha właśnie pod numer 1 przy ulicy Świętego Rocha. Natomiast dzisiaj chciałbym zauważyć, że ulicy Świętego Rocha nie ma jako takiej. Przepraszam, ulicy Świętego Rocha 1
tak,
nie ma.
Na tym odcinku.
Tak, nie ma numeru 1. Zresztą istniał jeszcze numer 1A należący do rodziny Janowiczów. Ale to jedynka należała do rodziny Ginzburgów i tam był właśnie hotel Metropol. Ten budynek dzisiaj nie istnieje, ponieważ w jego miejscu znajduje się budynek Lasów Państwowych i tam w zasadzie administracyjnie zaczynała się ulica Świętego Rocha. Znaczy ten dom stał dosłownie w połowie na ulicy Lipowej, a w połowie na ulicy Świętego Rocha.
Także w swojej książce także zalicza pan do ulicy Świętego Rocha budynek z Krakowskiej 1.
Tak, ponieważ genetycznie te dwa domy są ze sobą powiązane, nie tylko dlatego, że stały ze sobą połączone ścianami, ale dlatego, że ta posesja przy ulicy Krakowskiej 1 została wydzielona z posesji przy ulicy Świętego Rocha 1. Ale co więcej, jej powstanie tego domu miało związek z budynkiem do dziś zachowanym przy ulicy Świętego Rocha 3, znanym jako składy fabryki Moesa.
A teraz to Centrum Aktywności Społecznej.
Tak, natomiast geneza tego budynku jest nieco wcześniejsza.
Przychodnia dermatologiczna i szpital dermatologiczny.
Myślę, że pod tym jest bardziej znany na razie, ale myślę, że z czasem jako centrum też da się poznać doskonale. Natomiast początkowo był to budynek magazynowy należący do rodziny Reniewiczów, zbudowany w 1878 roku i dopiero w 1896 roku na licytacji publicznej wykupił go August Moes, najbogatszy w tym momencie fabrykant w powiecie białostockim.
I krakowska kiedyś nawet nazywała się Moesowską.
Tak, nieprzypadkowo właśnie. I Moes, kupując ten budynek, po drugiej stronie ulicy postanowił zbudować swój prywatny dom. I to, co dzisiaj jest zachowane jako kamienica przy Krakowskiej 1, to nie jest kamienica Ginzburgów, a myślę, że każdy, kto wpisze w internet, jeszcze to informację znajdzie, tylko jest to kamienica Moesa i jest to bardzo ważna, moim zdaniem,
ta
informacja.
Ta odnowiona teraz z piękną kopułką.
Tak. I to pokazuje skalę. Rodziny Ginzburgów nigdy nie byłoby stać na taką wielką inwestycję, natomiast Moes, mając po jednej stronie ulicy swoje składy, po drugiej stronie zbudował dom, w którym po prostu w Białymstoku mieszkał.
Czyli mamy Świętego Rocha 3 współcześnie, Centrum Aktywności Społecznej, potem ta zielona kamienica.
Tak, to też typowy przykład kamienicy czynszowej z końca XIX wieku, dzięki kredytowi z Wileńskiego Banku Ziemskiego zbudowanej w 1886 roku, należącej do rodziny Ambaszów. Potem jeszcze kilka innych rodzin, między innymi Matysowie i Machajowie, znani białostocy fabrykanci, zbudowali w tyle tej kamienicy okazały gmach fabryczny.
I później jest to załamanie. Teraz kiedyś tam było i chyba jest nadal kierownictwo spółdzielni mieszkaniowej, ten wysoki Piętrowiec, to tak, cóż tam było?
On wykorzystywał akurat pustkę, która w tym miejscu była, ponieważ w tym miejscu do II wojny światowej znajdowała się, okazała posesja należąca do rodziny Szumskich. Bardzo ciekawa historia, jeden z większych rozdziałów w książce, ale chociażby Paweł Szumski, radny miejski, bardzo aktywny społecznie obywatel miasta, który zbudował w tym miejscu łaźnię parową, wykorzystując też między innymi zbiorniki retencyjne, które wykopał w tyle posesji od strony ulicy wówczas Stołeckich, dzisiaj Stołecznej. No i drugą część posesji wykorzystywał nieco w celach rekreacyjnych, miał tam sady, część taką niezabudowaną, w związku z tym ta część została po II wojnie światowej zagospodarowana w zupełnie nowym.
Później dawny rzemieślnik i możemy iść tak jeszcze w dół. Interesująca jest historia tego budynku, w którym kiedyś mieściło się kino Syrena.
Tak, to też jest chyba doskonale znany aspekt historii Białegostoku, gdzie w tym miejscu pod numerem 25.
Chociaż wątpię, nie podzielam pana optymizmu, bo gdyby komuś powiedzieć, że tam była bardzo wysoka wieża kościelna, no to by się zdziwił.
Tak, tam funkcjonowała misja barbikańska, tak zwana misja barbikańska krzewienia chrześcijaństwa wśród Izraelitów. W latach 20. przybył do Białegostoku pastor tej misji Piotr Gorodiszcz, który bardzo aktywnie włączył się w tworzenie tutaj struktur tego kościoła, którym, przypomnę, którego głównym zadaniem było chrzczenie Żydów, ale na wyznania ewangelickie. Nie na rzymski katolicyzm, ale na wyznania ewangelickie. I rzeczywiście bardzo prężnie działali. Powstała monografia na ten temat, więc osoby zainteresowane odsyłam do niej. Natomiast tutaj ogólnie opisuję dzieje i budowy budynku, bo budynek był bardzo charakterystyczny, właśnie z murowaną wysoką dzwonnicą autorstwa Rudolfa Macury. Budynek częściowo się do dzisiaj zachował, zwłaszcza ten w tyle, ambulatorium. Tam była biblioteka, drukarnia, mnóstwo druków wychodziło, własne czasopisma wydawano. W związku z tym była to jedna z ciekawszych.
A potem jest taka pustka do tej kładki, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. To co tam było?
Znaczy, tutaj można by było rozwinąć jeszcze wątek chociażby rodziny Kucharskich, bo znana bardziej z ulicy Grunwalskiej jako właściciele zakładu produkcji kafli piecowych, zaczynali właśnie tutaj. Warto wspomnieć, to jeszcze jest fakt nieznany, że ich pierwszy dom do dziś się zachował przy ulicy Młynowej 18. Dopiero później część rodziny przeprowadziła się na ulicę Świętego Rocha. Dlaczego? Dlatego, że Jan Kucharski, właściciel zakładu, ożenił się z Marią Rymińską, a Rymińscy byli gospodarzami z wsi Białostoczek, no i po prostu teść przekazał córce i synowi, zięciowi grunt pod budowę ich domu i ten dom zachował się do dziś pod numerem 27. 29 nie istnieje dzisiaj, ale myślę, że wielu Białostoczan skojarzy ten adres ze szkołą powszechną, która tam działała przez dłuższy czas. Wiele osób z sentymentem to wspomina. To był dom Rymińskich, przeznaczony właśnie w latach 20. na szkołę. Potem był chociażby skład desek, to mniej ciekawa historia, dom numer 33, o którym wspomniałem, dom Satina, później szpital świętego Łazarza, do lat 30. potem przeniesiony na ulicę Piwną. No i jeszcze mniejsza posesja z domkiem i takim piwiarnią.
To po tej nieparzystej, a po parzystej?
Parzysta też
licząc
jest bardzo,
od torów do góry.
Od torów do góry myślę, że tutaj możemy się skupić wyłącznie na jednym adresie, na adresie numer 14. Była to po prostu fabryka. To była jedna z fabryk, która funkcjonowała przy ulicy Świętego Rocha, aczkolwiek największa, zdecydowanie największa. I myślę, że największa w ogóle w Białymstoku fabryka braci Komichał. W zasadzie najpierw Rudolfa Morica Komichał, a później jego synów Alfreda, Aleksandra i Hugona Komichał.
Niektórzy mogą wymawiać to nazwisko z francuska, Komichaud.
To być może, natomiast pochodzili oni z Saksonii, w związku z tym byli Niemcami, ale...
Chociaż mogli także pochodzić z Francji, bo historia Niemiec w tym fragmencie była bardzo ciekawa, dlatego, że tak. I w Berlinie, i w tamtych rejonach osiedlali się uchodźcy, hugenotscy.
No, aż tak daleko nie sięgałem. W każdym razie przybyli oni tutaj do Białegostoku w latach 40. XIX wieku i byli pionierami włókiennictwa w Białymstoku, osiągnęli ogromny sukces na tym polu. Najpierw Herman Komichał na Antoniuku, do dziś szkoła mieści się częściowo w budynkach tej fabryki. Natomiast tutaj na ulicy Świętego Rocha najmłodszy z braci, Michał Rudolf, założył własną fabrykę, wykupił ją najpierw od Filipa Timofiejewa, który nie zdołał rozwinąć tutaj handlu, mimo bliskości torów. No i rozwinął, doskonale rozwinął. Car był osobiście zainteresowany, najpierw Aleksander III, potem Mikołaj II byli osobiście zainteresowani produktami tej fabryki. Przyjeżdżali tutaj do tej fabryki, zapraszali braci do Białowieży. Zachował się pamiętnik Hugona Michał, który wspomina ten moment, kiedy
przybył do Białowieży. Bardzo znaczna rodzina.
Tak, myślę, że tutaj bardzo ciekawy zresztą jest ten pamiętnik, myślę, że warte opublikowania, ponieważ on doskonale wspomina też klimat Białegostoku z końca XIX wieku, kiedy jeszcze był spokój w mieście. Ta fabryka funkcjonowała bez zarzutów, bez problemów. Dopiero na początku XX wieku, kiedy zmienia się, pojawia się kryzys gospodarczy, pojawiają się ruchy rewolucyjne, ruchy anarchistyczne, zaczyna się ta trudna sytuacja. Wtedy rodzina Michał w obawie przed życiem rodziny. Mamy przecież atak na rodzinę Wieczorków po sąsiedniej stronie, po drugiej stronie torów. Więc oni uciekają do Berlina, zostawiając fabrykę w zarządzie miejscowych przedstawicieli, chociażby Karola Warzenkę, który był właścicielem kamienicy przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego.
Czyli to ta pustka, później te współczesne obiekty i właściwie to dwa budynki się zachowały po tej parzystej stronie.
Tak, dziesiątka rodziny Pastorów częściowo się zachowała. No i czwórka, wpisana zresztą do rejestru zabytków. Dom bardzo ciekawy, związany chociażby z rodziną Karola Heppnera, pierwszego komendanta milicji w Białymstoku. Ale też pamiętajmy, że strona parzysta to są takie postacie, które, chociaż numerów jest mniej, ale zajęły mnóstwo miejsca w książce. To jest Irena Białówna. Myślę, że doskonale znany adres Świętego Rocha 2. Niestety domu już dzisiaj nie ma, ale piękne zdjęcia dzięki uprzejmości pana Piotra Sawickiego mogłem zamieścić w książce z wnętrza tego domu. No i numer 8 to jest rodzina Goławskich. Kazimierz Goławski, inżynier, znany chociażby z tego, że w czasie I wojny światowej ratował urządzenia komunalne w Białymstoku. W czasie, kiedy Rosjanie wycofywali się, zniszczono, przecież uszkodzono i elektrownię, i wodociąg, ale on przejął zarząd. Niemcy pozwolili jeszcze jakiś czas mu pracować, ale potem go wywieźli, dochodzi burza, do więzienia. I jego syn Michał Goławski, też doskonale znany animator życia naukowego, kulturalnego w Białymstoku w okresie międzywojennym. Tam spędzał swoje lata dzieciństwa i młodości.
Książka jest pokaźna, bo historia ulicy Świętego Rocha jest rzeczywiście bardzo fascynująca. Odsyłam Państwa do tejże pozycji. Naszym gościem był dzisiaj Wiesław Wróbel, autor książki Świętego Rocha, Historia jednej ulicy. Jutro, panie Wiesławie, spotkanie autorskie poświęcone pana publikacji. Bo przypomnijmy, jutro jest rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok. Udało się to pięknie połączyć. Tak. Gdzie odbędzie się to spotkanie i na którą godzinę pan zaprasza?
Pozwolę sobie jedną tylko informację ważną udzielić, że książka powstała w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta. No i będzie rozdawana. Od razu zastrzegam, że liczba egzemplarzy jest niestety ograniczona, ale postaram się, żeby wszyscy byli
więcej pieniędzy.
Szczęśliwi. Odbędzie się promocja o godzinie 18 w Domu Kultury Śródmieście na ulicy Kilińskiego, więc w samym centrum Białegostoku. Zapraszam
Czyli
serdecznie.
Przy ulicy bohaterki pana pierwszej książki, tak. Jeśli chodzi o historię jednej ulicy.
Tak.
Zapraszamy, 18 ulica Klińskiego, Dom Kultury Śródmieście. Tam odbędzie się spotkanie autorskie autora książki Świętego Rocha, Historia jednej ulicy, naszego dzisiejszego gościa Wiesława Wróbla. Zapraszam, dziękuję za spotkanie
dziękuję
i
bardzo.
Rozmowę. Lech Pilarski, do usłyszenia.